Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam bardzo serdecznie Państwa, słuchacze Radia Maria i widzów telewizji Trwam. Przed nami, drodzy Państwo, rozmowy niedokończone. Dziś temat muzea i miejsca pamięci. W naszym studiu Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.
Szczęść Boże, witam.
Ministrze, szczęść Boże. Jeszcze trwa żałoba narodowa. Premier Jan Olszewski już pochowany na warszawskich Powązkach. Jak pan go pamięta? Jakim dla pana był też przede wszystkim politykiem? Bo wielu mówi, że był strategiem i od niego, od tego nawet krótkiego etapu w tworzeniu Polski demokratycznej, niepodległej, tak możemy powiedzieć, no jednak wiele zaważyło.
Ja rzeczywiście przyjechałem tutaj prosto z pogrzebu z Warszawy Jana Olszewskiego. Żałoby mamy jeszcze przez godzinę do 19:00, taką narodową ogłoszoną. I rzeczywiście ten pogrzeb piękny, państwowy, i ta żałoba się temu politykowi jak najbardziej należała. Kiedy dzisiaj wysłuchaliśmy wszystkich przemówień w czasie mszy pogrzebowej, również zawierających opowieści o jego życiu, to się okazuje, że oczywiście tym kulminacyjnym momentem, kiedy najlepiej poznaliśmy tego człowieka, tego polityka, czyli w czasie półrocznego jego premierowania, poza tym kulminacyjnym momentem było po prostu bardzo piękne życie. To były szare szeregi w czasie okupacji, to były walki w Powstaniu Warszawskim, to było kilkadziesiąt lat obrończej, adwokackiej pracy na rzecz osób represjonowanych przez komunistów. To był oskarżyciel posiłkowy w procesie przeciwko SB-kom, którzy zamordowali księdza Jerzego Popiełuszkę. Wielki wpływ w momentach kluczowych na historię Solidarności. Na przykład on właśnie razem z profesorem Wiesławem Chrzanowskim opracował statut Solidarności. To dzięki nim Solidarność była jednolitą, ogólnopolską strukturą, a nie rozbitą na przykład na struktury branżowe, co spowodowało, że to była silna organizacja, która mogła się przeciwstawiać komunizmowi. To właśnie zasługi takich ludzi jak Jan Olszewski. No i wreszcie ten okres premierostwa, choć krótki, ale przejdzie do historii. Być może o wielu premierach za ileś tam lat nie będziemy pamiętać, nawet jeśli rządzili 4 czy 8 lat. Ale o tym premierze na pewno będziemy pamiętać. Dlaczego? Dlatego, że zaledwie przez te... Po pierwsze, dlatego, że był pierwszym premierem wyłonionym przez parlament, który powstał w wyniku w pełni wolnych wyborów. Przedtem był jednak reglamentowany, pamiętamy, czerwiec 89 roku. Do Senatu pełne wybory, wolne wybory, ale do Sejmu jeszcze nie. Tylko w 2/3 siły postkomunistyczne ten Sejm zajęły, bo taki był układ. Natomiast pierwsze wolne wybory dopiero w końcu 91 roku i właśnie w wyniku tych wyborów Jan Olszewski został premierem. I co on zrobił przez te pół roku? Po pierwsze, wskazał wyraźny kierunek, w którą stronę państwo polskie idzie. Bo to nie było jeszcze wtedy takie oczywiste, że idzie ku Zachodowi, do cywilizacji Zachodu, do struktur cywilizacji Zachodu, czyli do NATO i do wówczas jeszcze Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, dzisiaj to się nazywa Unia Europejska.
A to było pytanie takie, czyja ta Polska będzie, prawda?
Do kogo
będzie?
Dramatyczne pytanie, które zadał w momencie tego pięknego przemówienia, kiedy go obalono, a obalono go też z powodu tego, że on chciał ostatecznie odciąć wszelkie jakieś takie więzy, które nas jeszcze trzymają z dawnym systemem, z PRL-em, z komunizmem, z ludźmi PRL-u, z ludźmi, którzy z tamtego systemu przeszli i byli wpływowi nadal w polskiej polityce, gospodarce, w mediach, bo chciał rozpocząć proces lustracji czy dekomunizacji. Ale jeszcze ten kierunek właśnie zachodni, bo pamiętajmy, że jeszcze bardzo wiele sił politycznych uważało, że nie, że Polska tam się nie powinna pchać, że powinna być w jakimś dziwnym regionie między wschodem a zachodem. Niektórzy nawet wręcz mówili, że chyba bardziej z Rosją powinniśmy być związani. Lech Wałęsa niestety wtedy już się tak dziwnie zachowujący jako prezydent, który wymyślał takie konstrukcje, że na miejscu dawnych baz sowieckich, rosyjskich, wojskowych będą spółki polsko-rosyjskie funkcjonować, czyli wiadomo jaka jest Rosja, czyli służby specjalne rosyjskie będą miały potężne eksterytorialne enklawy na terytorium Polski. Czy gdyby takie rzeczy zrealizowano, to czy Polska byłaby przyjęta do NATO? Oczywiście, że nie. z jakąś ekspozyturą rosyjską wewnątrz. I to wszystko zatrzymał Jan Olszewski. To wszystko uniemożliwił Jan Olszewski. On dążył do tego, żeby wojska rosyjskie wyprowadzić z Polski. One zostały wyprowadzone rok później, ale decyzje zasadnicze zapadły za jego premierostwa. Więc z tych wszystkich powodów on przejdzie do polskiej historii, będzie w polskich podręcznikach i będzie zapamiętany jako polityk, który zasadnicze, bardzo ważne decyzje dla państwa polskiego podjął.
Ja też z mównicy powiedział, myślę, że każdemu politykowi, pan jest ministrem, ale też politykiem, że będę mógł każdemu Polakowi spojrzeć w twarz. Tak. Zawsze.
To ważny fragment jego przemówienia, kiedy go obalano i obalała go koalicja strachu przed ujawnieniem, kto jest związany z PRL-em poprzez współpracę ze służbami, czyli z najbardziej paskudnymi strukturami, które w PRL-u funkcjonowały. I pamiętam takie wspomnienia, ale zresztą wtedy byłem dziennikarzem i pracowałem w Sejmie i pracowałem dla Wiadomości Telewizji Państwowej i widziałem to wszystko. Widziałem właśnie tych niektórych polityków, którzy kiedy im się w oczy spojrzało, to opuszczali natychmiast głowy, bo wiedzieli, że się znaleźli na tych listach i że mają jakąś wstydliwą przeszłość i chcą, żeby to nie wyszło i chcą obalać uczciwego premiera, uczciwy rząd, który chciał to ujawniać z powodu strachu o to, żeby się ludzie nie dowiedzieli o ich przeszłości. Natomiast Jan Olszewski bardzo wyraźnie to powiedział i to osiągnął, że on do końca swojego życia w związku z postawą, którą wówczas przyjął, w związku z nieprzyjęciem różnych kompromisowych rozwiązań, które mu wówczas proponowano, żeby był takim malowanym premierem, a tak naprawdę będzie rządził ktoś inny, że on to wszystko trzymał się zasad, trzymał się wartości, że to spowodowało, że do końca swojego życia, tak jak sobie wymarzył i w tym przemówieniu to powiedział, mógł ulicami Warszawy i w Polsce chodzić z podniesioną głową i patrzeć wszystkim prosto w oczy, nie miał się czego wstydzić.
Teraz idziemy, można powiedzieć, do pana. Europejskie Centrum Solidarności. Na ten temat też, no tak to jakby trochę taka przepychanka, bo zawsze jest problem z tą narracją. Narracja historyczna, zresztą za chwilę może jeszcze o poważniejszej sprawie konferencji bliskowschodniej, ale właśnie z tym ECS-em, bo to nie jest tylko kwestia pieniędzy, ale tego, komu to ta instytucja tak naprawdę ma służyć, z jaką myślą inwestowała swoje pieniądze po Polska, bo to są pieniądze i z budżetu państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale też samorząd szeroko pojęty. Jak pan to ocenia? Bo wydaje się, że jeżeli to Centrum Solidarności, że dla niektórych ludzi Solidarności nie ma tam miejsca, nawet oni się wycofują z tego, no i jak gdyby tworzy się inna narracja Solidarności, że nawet lewicowość jest solidarna.
Zacznę od tego, że my musimy się walczyć o to, żeby przypominać światu i sobie fenomen Solidarności, bo to był fenomen największego pokojowego ruchu opierającego się dyktaturze, autorytaryzmowi, totalitaryzmowi w historii ludzkości. 10 milionów ludzi zorganizowanych, którzy walczyli. Potem oczywiście stan wojenny i walka, która musiała trwać aż do końca lat 80. Więc jest o czym opowiadać. I to nie mur berliński zakończył komunizm w Europie, tylko strajki w Stoczni Gdańskiej, we wszystkich polskich zakładach i wielki ruch Solidarności. To myśmy zaczęli, a inni potem z tej naszej walki skorzystali. I o czymś takim Europejskie Centrum Solidarności miało opowiadać. Ono powstało w Gdańsku i słusznie, bo to tam był początek tego wielkiego rozstawania się z komunizmem. I było pomyślane tak, że to będzie to instytucja, która właśnie o tej heroicznej walce Polaków, heroicznej walce Solidarności, wszystkich ludzi Solidarności, wszystkich nurtów, która tę Solidarność zawierała, że ta instytucja będzie o tym opowiadać. I ona powstała w roku 2007 wspólnym wysiłkiem i samorządu lokalnego, czyli miasta Gdańska, i województwa pomorskiego, czyli marszałka pomorskiego, i ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Ja sam przy narodzinach tej instytucji byłem, bo w latach 2005-2007 byliśmy u władzy i w tym samym ministerstwie, na tym samym stanowisku pracowałem. Niestety się okazało, że w ciągu tych kilkunastu lat, ze względu na to, że akurat na Pomorzu, w Gdańsku, konkretna siła polityczna, Platforma Obywatelska i jej współpracownicy są partią władzy po prostu, partią władzy od wielu, wielu lat. Ta instytucja stopniowo była zawłaszczana przez tych ludzi i traktowana jako swoja, jako własna. I doszło nawet do tego, że w tej instytucji, w instytucji kultury, wewnątrz instytucji kultury, politycy Platformy organizują sobie briefingi, konferencje prasowe, ogłaszają swoje jakieś komunikaty polityczne, swoje decyzje. Lech Wałęsa oczywiście tam też ze swoimi często agresywnymi, jątrzącymi wystąpieniami uprawia politykę. Nie tak miało być. Dlatego bardzo duża część ludzi, którzy się z Solidarnością utożsamiają, Małżeństwo Gwiazdów, Krzysztof Wyszkowski, Andrzej Kołodziej, bohater strajku w Stoczni Gdyńskiej, Stowarzyszenie Godność, które w Gdańsku funkcjonuje i jest takim piękną organizacją dbającą o dziedzictwo Solidarności lat 80. i wreszcie nawet sam Związek Zawodowy Solidarność, który powinien być tam po prostu, czuć się współgospodarzem, nie czują się tam współgospodarzami. Czują, że to jest instytucja zawłaszczona i Związek Solidarność nawet podjął decyzję w ostatnich dniach, że wycofuje swoich przedstawicieli z Rady Europejskiego Centrum Solidarności i z Kolegium Historyczno-Programowego tej instytucji. To jest dramat, ale to jest dramat wynikający z bardzo partykularnego patrzenia na tę instytucję, takiego zawłaszczenia. Jeśli ktoś naruszył niezależność tej instytucji, to ludzie Platformy Obywatelskiej i współpracowników Platformy Obywatelskiej, bo oni niestety swoją siłą, którą tam mają, doprowadzili do tego, że ta instytucja właśnie tak funkcjonuje.
No bo mamy rozumieć, że Solidarność, te ideały Solidarności, te, które no, wyprowadziły nas z niewoli, to są te wartości, które mają być jakoś tak, uczyć nas też może pluralizmu i na nich mamy budować? Czy właśnie też pytanie o tą narrację, że budujemy Solidarność na nowo, rozumiemy ją na nowo, zresztą też ją wielu pisze z małej litery.
Ja do niedawna byłem w Radzie Europejskiego Centrum Solidarności i wycofałem się ze względu na to, że mam po prostu za dużo pracy w ministerstwie i tak nadzoruję w imieniu ministerstwa tę instytucję i zaproponowałem tam innego kandydata, ale póki byłem w Radzie, zwracałem uwagę na różne rzeczy, które tam się dzieją. Bo jeśli chodzi o wystawę stałą, to można tam pewne rzeczy poprawić, ale ona nie jest aż taka zła. Natomiast chodzi o tak zwaną miękką działalność. I podam tutaj parę przykładów. Na przykład zorganizowano seminarium Zagrożenie dla Europy w związku z pojawieniem się skrajnej prawicy. Proszę bardzo, tylko czemu nie zrobiono seminarium na temat zagrożeń dla Europy wynikającej z tego, że jest jakaś agresywna lewica, a jest tego strasznie dużo w Europie. O tym nie pomyślano. Jakoś nie przyszło do głowy organizatorom tych seminariów, że Solidarność walczyła właśnie z najbardziej radykalną lewicą, jakim był komunizm. Bo to była przecież lewica, tak? I na ten temat seminarium nie było. Jakieś lekcje, które tam prowadzi Tygodnik Powszechny, ale nie przyszło do głowy Europejskiemu Centrum Solidarności, żeby lekcje tam prowadził Tygodnik Solidarność na przykład. Jakieś audycje, które tam realizuje TVN, ale nie przyszło do głowy, żeby zaprosić Telewizję Trwam czy Telewizję Republika, żeby w ECS-ie też sobie jakieś debaty robili. Jakieś debaty na temat historii Polski w związku z ujawnieniem już i udokumentowaniem ważnej dla historii Solidarności sprawy, czyli współpracy Lecha Wałęsy z SB i jak pod pseudonimem Bolek, tak, to jest udowodnione przez historyków i nagle się organizuje debatę, czy te nowe fakty związane z życiorysem Lecha Wałęsy zmieniają biografię Polski i w tej debacie uczestniczą Zbigniew Bujak, Andrzej Celiński, Aleksander Hall, Bogdan Lis, Jacek Taylor. Wszystko. A dlaczego nie ma Kornela Morawieckiego, wybitnego historyka Wojciecha Roszkowskiego? Dlaczego nie ma Andrzeja Gwiazdy? Bardzo jednostronne debaty, tak? Więc zawłaszczona po prostu instytucja. Kobiety z drużyny Lecha, taka debata, wspominająca dzielne kobiety Solidarności. Jest świętej pamięci Olga Krzyżanowska, jest pani Barbara Labuda. A czemu nie ma Alicji Grześkowiak? Czemu nie ma pani Romaszewskiej? Czy to nie były wybitne działaczki Solidarności? Jest debata z okazji 40. rocznicy KOR-u w Europejskim Centrum Solidarności. Występuje Ewa Milewicz, Bogdan Borusewicz, Andrzej Czuma. A przecież wiemy, że tę organizację tworzyli tacy ludzie jak Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, Wojciech Fałkowski. W ogóle im do głowy nie przyszło, żeby ich zaprosić. I tak dalej, i tak dalej. Takich przykładów jest bardzo dużo. Właśnie ta miękka działalność, która pokazuje, że jest jednostronność, o innych się pamięta, o innych się zapomina.
A kwestia finansów? Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego daje mniej pieniędzy?
Nie, to jest nieprawda.
Dotacji?
Najważniejsze w tej sprawie jest to, o czym dotąd mówiliśmy, że trzeba walczyć o to, żeby to Europejskie Centrum Solidarności było dla wszystkich dziedziców Solidarności. Pieniądze są drugorzędne, aczkolwiek jakkolwiek ważne.
Jest na to szansa, bo panowie też z sobą rozmawiacie.
Tak, wymieniamy teraz korespondencję w tej sprawie, ale nie jest prawdą, że my nie wywiązujemy się ze swoich zobowiązań wobec Europejskiego Centrum Solidarności. Te zobowiązania są wyraźnie opisane w umowie między ministrem kultury, prezydentem miasta Gdańska i marszałkiem województwa pomorskiego. Co ta umowa mówi? Z 13 roku. Że minister kultury jest zobowiązany płacić 4 miliony złotych rocznie na tę instytucję. Że prezydent miasta 2,5 miliona. Zmniejszył sobie zresztą tę kwotę w porównaniu z kwotą wcześniejszą. A marszałek województwa 800 tysięcy złotych też zmniejszył tę kwotę w porównaniu z tym, co było na początku. I teraz sytuacja dziwna. I się okazało zresztą, że minister kultury płacił nie 4, tylko 7 milionów. Zobowiązany do 4 płacił 7. Więc myśmy stwierdzili, że skoro tam się nic nie zmienia, skoro to jest instytucja wykorzystywana przez naszych oponentów politycznych, skoro ciągle powtarzane nasze postulaty, zmieńcie to, zróbcie taką politykę, żeby w tej instytucji się wszyscy dobrze czuli, również ludzie z nami utożsamiający się dobrze czuli, a oni tego nie robią, to dlaczego mamy płacić poza to, co wynika z umowy, te 7 milionów? Nie, będziemy płacić 4 miliony, ale będziemy. Wywiązujemy się z tego, bo taka jest umowa. A niech prezydent zapłaci więcej, niech marszałek zapłaci więcej, bo to są politycy, którzy z tej instytucji korzystają i ona niestety im służy bardziej. Niech po prostu zapłacą za to więcej. Prezydent miasta Gdańska ma tam najwięcej władzy. Ma najwięcej władzy, jak wygląda skład rady, jak wygląda skład kolegium historyczno-programowego. Ma właściwie dominującą władzę na wybór dyrektora tej instytucji, a płaci mniej. Więc tak oczywiście być nie powinno. Myśmy postanowili sprawy postawić na nogach, bo były postawione na głowie.
Konferencja bliskowschodnia zakończyła się. Politycy opozycji, Platformy Obywatelskiej mówią, że całkowicie nieprzygotowana albo źle przygotowana, bo też dostało nam się po głowie. Oskarża nas się też o współpracę z Niemcami, jeżeli chodzi o Holokaust, aczkolwiek premier Benjamin Netanyahu się wycofuje z tego. Też te niefortunne, można powiedzieć, takie dziennikarskie wypowiedzi, ale gdzieś czytałem pana wypowiedź, że ta konferencja się nie skończyła, ale dopiero się ten właściwie taki czas rozpoczyna, bo dawno nie usiedli do jednego stołu politycy czy przedstawiciele świata arabskiego i chociażby z Izraela.
Te wypowiedzi premiera Netanyahu, możemy jeszcze do tego wrócić, one były poza konferencją. To pamiętajmy o tym, że konferencja swoją drogą, a potem był jakiś program indywidualny i być może ta wypowiedź padła, ale wygląda na to, że nie padła w takim kształcie, bo były dementi. Ale to możemy ewentualnie do tego nawiązać. Natomiast ważna jest ta konferencja. Konferencja jest wielkim sukcesem Polski i będzie owocować na korzyść Polski. Dlatego, że zrobiliśmy to razem ze Stanami Zjednoczonymi. Pokazujemy, że jesteśmy czynni w uprawianiu polityki międzynarodowej i to w sprawach najważniejszych dla świata, bo trudno sobie wyobrazić bardziej istotny region dla świata niż Bliski Wschód, gdzie są surowce energetyczne, gdzie są konflikty, gdzie są wojny, które docierają wszędzie. Efekty tych wojen i tych konfliktów docierają wszędzie, bo na przykład tam się wylega terroryzm, który dociera do Stanów Zjednoczonych, do Europy Zachodniej. Pamiętajmy, że w zamachach w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej, których już było dosyć dużo, giną też Polacy, giną polscy obywatele. My nie chcemy tego przecież. Więc żeby tych zamachów nie było, trzeba rozwiązać pokojowo konflikty na Bliskim Wschodzie. To jest w naszym również interesie. W naszym interesie jest również to, żeby tam polscy turyści mogli jeździć, żebyśmy tam z polskim biznesem weszli. A to wszystko jest niemożliwe z powodu wojen między państwami albo wojen domowych, które tam się toczą. No i też ważny region ze względów kulturowo-cywilizacyjnych. Tego akurat w telewizji Trwam nie muszę wyjaśniać. To jest miejsce, gdzie się rodziła cywilizacja, gdzie się rodziło chrześcijaństwo, gdzie są nasze święte miejsca też. Dlatego spokój w tamtym regionie i z tego względu jest dla nas bardzo ważny. I rzeczywiście mamy przełom. Pierwszy raz od 28 lat, bo ostatnia taka konferencja była w Madrycie w 1991 roku, obok siebie usiedli przedstawiciele 10 państw arabskich i premier Izraela. Dotąd po prostu oni się nawet nie chcieli widzieć na oczy. Więc zbliżamy się, dzięki takim spotkaniom, zbliżamy się do pokoju. Być może będzie sytuacja taka, że nie tylko dwa państwa arabskie, ale więcej państw arabskich uzna Izrael, uzna prawo Izraela do istnienia. I to będzie ważne dla procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. I druga rzecz, Iran. Iran jest rzeczywiście problemem, bo od 40 lat rządzi tam reżim ajatollahów i on jest rozsadnikiem niepokoju. On wchodzi w Irak, wchodzi w Syrię.
Zarzut, że nie zapraszacie, czy nie zaproszeni ci, o których...
Oni by i tak tego zaproszenia nie przyjęli, ale to nie była antyirańska konferencja. Gdyby chcieli, to by przyjechali, ale wiadomo było, że nie będą chcieli usiąść za jednym stołem z administracją amerykańską na przykład. Natomiast będziemy zmierzać do tego, żeby Iran też zaczął współpracować ze społecznością międzynarodową, bo to jest ważny kraj. To jest ważny kraj z piękną kulturą, z piękną cywilizacją starożytną i tak dalej, i tak dalej. Ale od 40 lat niestety jest rozsadnikiem niepokoju. Wchodzi w wojnę domową w Irak, wchodzi w wojnę domową w Syrii, ma Hezbollah w Libanie, ma Hamas w Strefie Gazy. Ingeruje w wojnę, właściwie wszczyna wojnę w Jemenie, podporządkowuje sobie Katar. Niestety, wygląda na to, że Iran ma ambicje odtworzenia Imperium Perskiego. Znamy z Biblii, tak? Imperium Perskie, które zajęło prawie cały Bliski Wschód. To jest prawdopodobnie cel tego państwa i to jest bardzo niepokojące. Dlatego kraje arabskie się dzisiaj bardziej boją Iranu niż Izraela. Tam się zmienia po prostu geopolityka. Bardziej boją się Iranu niż Izraela i oczekują pomocy, żeby te problemy rozwiązać. Także to jest bardzo ważne. To naprawdę nasza chata nie skraja. My jesteśmy coraz poważniejszym państwem, coraz ważniejszym. Jesteśmy ambitni, jesteśmy aktywni w polityce międzynarodowej. Nie jesteśmy izolowani, jak twierdzi nasza opozycja. U nas się właśnie taką konferencję organizuje, a nie gdzie indziej. I to jest dla nas również bardzo ważne.
Też taka bieżąca sprawa. Mówimy dziś, chcemy mówić o muzeach, o miejscach pamięci. Jednym z takich jest Muzeum Polin, w które też włączyło się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kończy się kadencja profesora Dariusza Stoli na stanowisku dyrektora. Niektórzy mówią, że zarzut, że szkaluje Polskę. Za nim stoją szef Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, pan Piotr Wiślicki, prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Panowie też się spotykali i mówicie, że rozpiszecie konkurs. To jest coś za coś, czy...
Nie, to jest prosta sprawa. Wydaje nam się, że najbardziej cywilizowaną formą wyłaniania kierownictwa instytucji kultury w sytuacji, kiedy się kończy kadencja, a panu profesorowi Dariuszowi Stoli kończy się kadencja z końcem lutego, jest wyłanianie tych dyrektorów w formie konkursu. Tym bardziej, że wiemy.
Czyli on i mamy też do konkursu może się zgłosić.
I z tego, co wiem, on mi to zresztą powiedział osobiście, że on wystartuje w tym konkursie, więc ja nie widzę problemu. Wystartuje w tym konkursie z tym dorobkiem, który ma. Będzie mógł się pochwalić tym, co się w muzeum działo w ostatnich 4-5 latach, kiedy tą instytucją zarządzał. Ale też wiem, że do zarządzania tą instytucją aspirują też inne poważne osoby, więc dlaczego tego nie sprawdzić? Czy ktoś w kolejnych latach nie lepiej by tą instytucją nie zarządzał. Instytucją
przypominam... Czy nie jest tak, że ktoś rządowi czy ministrowi nadepnął na odcisk, myślę, pan profesor Dariusz Stola i dlatego go odsuwamy. Kończy się kadencja i rozpisujecie
dokładnie,
konkurs, tak?
Dokładnie tak. Ja uważam, że to jest bardzo ważna instytucja, która powstała, przypomnę, między innymi z inicjatywy prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego, późniejszego prezydenta Polski. Dlaczego jest ważna? Dlatego, że na ogół Polska się dzisiaj kojarzy w opinii międzynarodowej, jeśli chodzi o historię Żydów, z zagładą. I to jest bardzo złe dla Polski, tak? Że wyłącznie się kojarzy z zagładą, z obozami, z obozami zagłady, z mordowaniem Żydów. A trzeba było światu przypomnieć, i to jest w interesie Polski, że zagładę tutaj zrobili Niemcy, a jeśli chodzi o Polaków i Polskę, to Polska była przyjaznym krajem dla Żydów przez kilkaset lat i tutaj kwitło ciekawe, piękne pod względem kulturowym i religijnym życie Żydów. I to muzeum o tym opowiada. Ono nie jest skoncentrowane na Holokauście, ono opowiada o życiu, bardzo ciekawym, o ciekawej kulturze, o ciekawej religii, o ciekawej społeczności, wielonurtowej społeczności. O tym to muzeum opowiada. Dlatego ono jest bardzo ważne, bo żeby przełamać ten stereotyp, że Polska to jest jeden wielki cmentarz. Jeden wielki żydowski cmentarz. To niestety prawda, ale z winy Niemców. Natomiast Polska ma prawo się szczycić tolerancją, gościnnością, I tym, że tutaj ta kultura żydowska ciekawa, piękna, kwitła przez kilkaset lat. I o tym to muzeum opowiada i ono jest w związku z tym bardzo ważne.
Takie miejsca muzea, to miejsca pamięci, takiego budowania też, czy odkrywania przed na przykład młodym pokoleniem tożsamości narodowej. Zresztą niedawno szczyciliśmy się tym przed całym światem, że przeżywaliśmy setną rocznicę, obchodzimy Święto Niepodległości, rok niepodległości, setną rocznicę. Pytanie o rolę muzeów, jak Państwo to też postrzegacie, jaka jest polityka państwa, jeżeli chodzi o muzea, bo jest też ta sieć muzeów cały czas rozbudowana, właściwa taka kuratela też ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nad nim jest też roztaczana, nad tym takim, można powiedzieć, bardzo szerokim spektrum instytucji kultury.
Muzea są oczywiście bardzo różne. Na ogół są dedykowane jakimś dziełom sztuki, ale są też muzea historyczne, które opowiadają o jakiejś historii. I tych muzeów historycznych nie mieliśmy w Polsce zbyt wiele i w ogóle nie mamy dużo muzeów w Polsce. Wmawia się bardzo często, że jak prawica rządzi, to tylko buduje muzea. Ale my mamy w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej jakieś 2,5 muzeów na 100 tysięcy mieszkańców. A średnia w Unii to jest 8 muzeów na 100 tysięcy mieszkańców, a są takie kraje, które mają kilkanaście muzeów na 100 tysięcy mieszkańców. Więc my jesteśmy cały czas w ogonie. Ale jeśli chodzi o właśnie politykę historyczną, ja widziałem tutaj w dzienniku, zanim zaczęliśmy rozmowę, wypowiedź szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka w sprawie właśnie tego incydentu z wypowiedzią Benjamina Netanyahu w Polsce. I on powiedział, że musimy nadrabiać przez politykę historyczną, nieuprawianą przez cały okres PRL-u, albo fałszywą politykę historyczną uprawianą w PRL-u i nieuprawianą przez długi czas w III RP, bo pedagogika wstydu, bo właśnie nie historycy się zajmują historią, a nie politycy i nie państwo, bo takie slogany cały czas słyszeliśmy. Mamy tego efekty. Po prostu brak wiedzy na temat polskiej historii, na temat polskich zasług, na temat prawdy historycznej. Musimy o tą wiedzę dopiero się bić. A najlepiej się bić i najskuteczniej przez trwałe instytucje, które dopiero budujemy. Bo co my mamy? My mamy IPN, bardzo dobrze, od 20 lat działa. My mamy Muzeum Powstania Warszawskiego, bardzo dobrze, od 15 lat działa. Mamy Muzeum właśnie Historii Żydów Polskich też od kilkunastu lat i nic więcej w ostatnich latach nie mieliśmy. A dopiero teraz budujemy Muzeum Historii Polski w Polsce, w takim kraju, z tak fascynującą historią. My dopiero teraz budujemy Muzeum Historii Polski, gdzie będzie można tak syntetycznie spojrzeć na całe tysiącletnie dzieje, cudzoziemców zaprosić, pokazać fenomen naszego kraju, na czym ta fenomenalna historia polegała. My dopiero teraz budujemy muzea dedykowane najwybitniejszym Polakom. Polacy wskazują od wielu lat, od 20 paru lat, że na pierwszym miejscu najważniejszy Polak w tysiącletniej historii to jest Jan Paweł II, a on nie ma swojego muzeum. W Wadowicach jest Muzeum Dzieciństwa i Młodości, ale dopiero teraz budujemy muzeum, które opowie o tej postaci w całokształcie jego znaczenia, wpływu w dziejach Polski. Na drugim miejscu jest Józef Piłsudski, zawsze pokazywany tak przez Polaków i dopiero teraz budujemy muzeum dedykowane temu politykowi, żołnierzowi.
No w postulatach.
Tak, dopiero teraz. Więc nadrabiamy zaległości, ale to nie wszystko. Budujemy Muzeum Żołnierzy Wyklętych, nawet dwa, jedno w Ostrołęce, drugie w Warszawie, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u. Budujemy Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej, w skrócie można powiedzieć Muzeum Kresów w Lublinie. Budujemy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Budujemy Muzeum Piaśnica na Pomorzu, bo to był pierwszy mord ludobójczy w czasie II wojny światowej. Naprawdę dopiero teraz budujemy instytucje i one będą trwale pracowały, bo dzisiaj muzea to nie jest tylko wystawa stała. To są wystawy czasowe, to są seminaria, to są konferencje, to są publikacje książkowe, to są publikacje również w obcych językach, to są filmy dokumentalne. Niektórzy już nawet filmy fabularne produkują, niektóre muzea produkują filmy fabularne. I to jest wielotaka aspektowa działalność, która pomoże nam w tym boju o prawdę dotyczącą polskiej historii.
Tak zapytam, bo wśród tych muzeów jest też Muzeum Pamięci i Tożsamości imienia świętego Jana Pawła II. Bardzo w organizacji, jak napisano na Państwa stronie, 20 czerwca zeszłego roku podpisana umowa między ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją Lux Veritatis. Niektórzy odsądzają nas od czci i wiary, ale wtedy pamiętam, pojawiła się taka notatka pana ministra Piotra, pana wicepremiera Glińskiego. Muzeum Pamięć i Tożsamość wypełni istotną lukę w naszej ofercie muzealnej, która wciąż w niedostatecznym stopniu obejmuje zarówno aksjologię Jana Pawła II, jak i kwestie na przykład relacji polsko-żydowskich. Wspominaliśmy je w czasie II wojny światowej. No i tego, co wniósł chociażby Jan Paweł II w to spojrzenie na to, jaka jest Polska. Tak, wracamy do tej właściwej narracji i do tej tożsamości, która pomoże nam wyciągnąć wszystko też i z naszej kultury i tymi wartościami dzielić się, myślę, z narodami świata.
Dlatego zgodziliśmy się na takie współprowadzenie tego muzeum i na wspólną inwestycję z Fundacją Lux Veritatis i zbudowanie tego muzeum w Toruniu, ponieważ jak się przestudiuje wszystkie pisma Jana Pawła II dotyczące refleksji historycznej i dotyczącej historii Polski i dotyczącej historii Europy. Ja to zrobiłem. W ogóle Jan Paweł II to jest 80 tysięcy stron druku. To jest co studiować, tak? Tak w ogóle. Ale też bardzo wiele tych stron dotyczy właśnie refleksji historycznej. I to jest fenomenalne spojrzenie, mądre spojrzenie na głębie polskiej i europejskiej historii. I warto to spojrzenie upowszechniać, bo dzisiaj bardzo często mamy taką narrację fałszywą albo aksjologicznie zachwianą. A to jest bardzo mądra perspektywa pokazująca i piękne znaczenie Polski w dziejach Europy i świata i piękne znaczenie cywilizacji Europy w dziejach świata. Bo dzisiaj często mamy ten obraz bardzo zakłócony. Jak ktoś pojedzie na przykład do Domu Historii Europejskiej w Brukseli i zobaczy, jak dzisiejsze elity zachodniej Europy opowiadają historię Europy, to jest po prostu jeden wielki wstyd. To muzeum jest tak zbudowane, że powinniśmy wstydzić, że jesteśmy Europejczykami, tylko Unia Europejska jest tym światłem świecącym na samym końcu tych dziejów Europy, a poza tym to jest kolonializm, rasizm, antysemityzm, totalitaryzm, holokaust. No po prostu nie mamy się tym szczycić w historii
tylko się
Europy.
Wstydzić,
a Jan Paweł II inaczej o historii Europy opowiadał. Opowiadał, że owszem, były różne też niechlubne karty, ale też była piękna cywilizacja wynikająca z aksjologii chrześcijańskiej, która dała coś światu i do dzisiaj daje tak naprawdę. Bo jakoś to do nas wszyscy chcą przyjeżdżać i w tej cywilizacji żyć, a jakoś nie słyszę o wielkim egzodusie Europejczyków na inne kontynenty, bo tu się źle żyje. Tylko jest odwrotnie, tak? To przecież z czegoś wynika.
A można takie placówki...
Jan Paweł II właśnie był dumny z polskiej historii, był dumny również z historii Europy i zupełnie inaczej te wektory przedstawiał, te akcenty rozkładał. I w takim muzeum warto o tym opowiedzieć, żeby pokazać też, że można o historii Polski i historii Europy myśleć inaczej.
A można w takiej instytucji właśnie nawzajem na siebie wpływać, współtworzyć taką instytucję, bo też przeglądałem chociażby muzea. To ponad 1000, grubo ponad 1000 placówek poważnych w Polsce. Wiele za nich jest odpowiedzialne Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tak w sposób bezpośredni, czyli państwo. Prowadzi nadzór, zabiega o nie, teraz rozwija kolejne. Ale właśnie, czy można współtworzyć takie instytucje, które no, jakby dwie strony będą budowały, za nie będą współodpowiedzialne i od strony finansowej i tej takiej właśnie narracji, kultury, historii, ekspozycji.
No właśnie wśród tych prawie 1000 muzeów bardzo dużo jest muzeów prywatnych, o charakterze prywatnym. Bardzo dużo muzeów prowadzonych przez samorządy. W domenie Ministerstwa Kultury jest tylko 17 muzeów takich wprost zarządzanych przez ministra i około 45 współprowadzonych z innymi podmiotami. Ale rzeczywiście są to najważniejsze muzea w Polsce, za które odpowiadamy i te nowe, które budujemy, o niektórych z nich już powiedziałem. Ale formuła współprowadzenia jest formułą dobrą. Tak jak tutaj właśnie postanowiliśmy z fundacją, która z takim pomysłem dobrym wyszła, żeby takie Muzeum Pamięci Tożsamość stworzyć, to jest zresztą nawiązanie do książki Jana Pawła II, do tytułu książki Jana Pawła II, gdzie ten tytuł, właśnie ta książka miała taki tytuł i ta książka dotyczyła właśnie refleksji historycznej. Bardzo chętnie to robimy właśnie z partnerami albo społecznymi, albo samorządowymi i myślę, że to jest dobra polityka.
nowe inicjatywy, czy takie inicjatywy, jakie podejmuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, myślę o powoływaniu nowych instytucji, prawda? Myślę, że ten ostatni rok, setna rocznica odzyskania niepodległości, też mógł być takim impulsem, to przygotowywanie się do tej chlubnej rocznicy. I teraz jakie to są instytucje i czego dotyczą?
Znaczy, instytucje już wymieniłem, które się tą polską historią mają zajmować. Natomiast wieloletni program rządowy Niepodległa, za który jestem odpowiedzialny jako pełnomocnik rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości, to jest program, który ma wspierać, wzmacniać różne wydarzenia, które albo stowarzyszenia pozarządowe, albo samorządy organizują, albo wojewodowie. Różne wydarzenia związane z tą historią, z odzyskania niepodległości. Ten znaczek, który tutaj mam, tu jest taki napis Niepodległa, napisany osobiście na jednym z listów przez Józefa Piłsudskiego. To jest jego autograf, gdzie słowo Niepodległa się właśnie znalazło. I ten program jest realizowany aż do roku 2022, dlatego że chcieliśmy tym programem objąć nie tylko wydarzenia tego roku 18, to już mamy za sobą. Było mnóstwo tych wydarzeń związanych ze stuleciem odzyskania niepodległości, ale również wydarzenia, które utrwalały tę niepodległość, zabezpieczały, jak na przykład powstania śląskie, jak powstanie wielkopolskie. Teraz właśnie taką setną rocznicę obchodzimy, jak wojna z bolszewikami, jak zaślubinie Polski z morzem. Dla mnie Pomorzanina, Kaszuby, bardzo ważne wydarzenie. Polska przyszła na Pomorze, na Kaszuby dopiero 10 lutego 1920 roku, więc dopiero za rok będziemy obchodzić właśnie przyjście Polski do Nadbałtyk. Ale też traktat ryski, ale też ostateczne ukształtowanie zachodniej granicy Polski, Śląsk Górny, część Górnego Śląska dopiero w 22 roku żeśmy przejęli. Więc dlatego ten program jest taki rozciągnięty w czasie, żeby dać szansę zorganizowania różnych wydarzeń związanych z tą kilkuletnią epopeją odzyskiwania niepodległości, odbudowy państwa i walki o granice przez ten cały okres. I dlatego ten program jest rozłożony aż do 2022 roku.
Rada chyba miasta już podpisała, zgodziła się na pomnik Jana Olszewskiego, ale państwo też pomyśleli o takiej, można powiedzieć, inicjatywie na stulecie niepodległości, 100 pomników historii na stulecie niepodległości. One oczywiście, tak jak rozmawialiśmy przed programem, one były. No ale teraz te, które znacząco wpływają czy na naszą pozycję, czy na ten wyraz tej naszej historii Polski niepodległej.
To jest nazwa symboliczna. Tu nie chodzi o nowo budowane pomniki, tylko o nadanie tytułu pomnik historii jakimś znaczącym obiektom zabytkowym w Polsce albo znaczącym obiektom, które mają znaczenie w polskiej historii. Kiedy przyszliśmy do władzy na liście pomników historii, to jest prezydencka lista. Na liście pomników historii było zaledwie 60 obiektów. Myśmy postanowili tą listę rozszerzyć na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości właśnie do 100 obiektów. Nawet lekko tę liczbę przekroczyliśmy, chyba do 104. I to była bardzo intensywna praca polskich konserwatorów, specjalistów, ekspertów, żeby się zastanowić, które obiekty jeszcze na tę listę wpisać. To nie jest łatwy proces. I były uroczystości w Pałacu Prezydenckim, Andrzej Duda je organizował, żeby kolejne instytucje na tę listę wpisywać. To jest ważne dla wielu polskich zabytków, na przykład również sakralnych, wielkich historycznych polskich klasztorów, kościołów. Wiele z nich jest wpisanych na tę listę, ale też takich obiektów znaczących dla polskiej historii, jak na przykład Stocznia Gdańska została wpisana na tę listę ze względu na to, jaka historia się tam wydarzyła. I mamy tę listę i ona ma znaczenie również dla pomocy dla tych obiektów, finansowej pomocy na rewaloryzację, rekonstrukcję, rewitalizację tych miejsc, ponieważ na przykład środki europejskie, które są dedykowane kulturze, a w ramach tej kultury zabytkom, mają o wiele większe szanse te obiekty pozyskiwać, te środki, które są na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, i te obiekty, które są właśnie na prezydenckiej liście pomników historii. Oni mają po prostu większe szanse, większe preferencje, większe sumy też mogą pozyskiwać i to jest wielka szansa, czy wielka, no, wielka szansa na rewaloryzację dla tych miejsc.
A gdyby ktoś się, nie wiem, wybierał na wakacje, taką marszrutę chciał sobie zrobić i chociażby ileś takich pomników historii Polski Niepodległej odwiedzić, zobaczyć, no bo to też historia Polski, gdzie może zasięgnąć informacji?
To na stronach internetowych i ministerstwa i wystarczy tak napisać sobie po prostu w internecie takie hasło pomniki historii i to się od razu wyświetla również z takim rozłożeniem na miejsca geograficzne. Warto to zobaczyć, bo to są rzeczywiście, tutaj specjaliści się wypowiadali, obiektywnie się wypowiadali, co jest najbardziej wartościowe na polskiej ziemi. Także warto na tę listę zajrzeć, bo uważam, że przez całe swoje życie warto te wszystkie miejsca odwiedzić, bo to są absolutnie najważniejsze, najpiękniejsze, najważniejsze dla polskiej historii i dla polskiej wartości artystycznej obiekty. Także warto tę, ja sam mam jeszcze parę zaległości, więc warto to zrobić, tę listę poznać, nie wiem, z jakimś przewodnikiem pospacerować czy gdzieś pojechać i te obiekty poznać.
Pamięć, miejsca pamięci to też taki wpływ, to są znaczące miejsca dla Polski, dla Polaków. Różnie patrzymy na historię, ostatnio nam się tak bardzo wyświetliło tych 100 lat ostatnich, które pozwoliły nam jakoś odzyskać, popatrzeć jeszcze raz na Polskę niepodległą, ale były różne dzieje Polski. Były te, które no, moglibyśmy się trochę wstydzić za nie. Były takie, gdzie byliśmy przecież w niewoli tyle lat. Byliśmy pod rozbiorami, wojny, niewojny, różnego rodzaju. Który z okresów jest najbardziej taki, można powiedzieć, zaniedbany, na który należałoby zwrócić uwagę? Pan minister podkreślał to, że powstanie teraz Muzeum Historii Polskiej, takie całościowe spojrzenie, ale są pewnie takie okresy, o których niewiele może wiemy.
Ja uważam, że zarówno sobie, jak i światu powinniśmy bardziej intensywnie opowiedzieć historię I Rzeczypospolitej. Bo to było fenomenalne państwo na tle innych państw europejskich, potężne państwo, w szczytowym okresie 1 000 000 km² obejmowało. Dzisiaj mamy 300 parę kilometrów kwadratowych. Ciekawe pod względem ustrojowym. Myślę, że świat o tym nie wie, Europa o tym nie wie, ale tutaj Unia Lubelska na przykład, której 450-lecie właśnie w tym roku obchodzimy, to był pewien eksperyment ustrojowy, na którym Unia Europejska mogłaby się uczyć. Jak budować relacje między narodami, między wyznaniami, między kulturami itd. itd. I federalizować też różne obszary i szanować też dotychczasowy dorobek, który te obszary miały. Taki ustrojowy, lokalny, samorząd lokalny, sejmiki szlacheckie, to wszystko było pięknie tutaj rozbudowane. No i społeczeństwo obywatelskie, które obejmowało ponad 10% ludzi, podczas gdy na przykład na Zachodzie do praw politycznych 10% to dopiero gdzieś tam w XIX wieku osiągnięto, a czasem jeszcze później. A myśmy to już mieli, tak, że w politykę zaangażowane było 10% społeczeństwa, bo cała szlachta, a w niektórych przypadkach nawet mieszczaństwo, duchowieństwo oczywiście i tak dalej. Więc to jest fenomen, warto o nim opowiadać, bo niestety w europejskiej czy światowej pamięci Polski nie ma. Na przykład w tym Domu Historii Europejskiej w Brukseli Polska się pojawiła w 1918 roku. Przedtem w ogóle nie ma o czym opowiadać. I to jest rzecz do nadrobienia. I właśnie w Muzeum Historii Polski, ale też w Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie będzie bardzo silny akcent położony na historię I Rzeczpospolitej. Myśmy naprawdę wtedy mieli tolerancję, myśmy naprawdę byli państwem bez stosów, myśmy naprawdę byli państwem bez wojen religijnych, wewnętrznych, podczas gdy inni z powodu Pana Boga się po prostu zabijali i to masowo.
Bardzo też otwarci na inne kultury, bo nie
otwarci,
rozumiem, tak
gościnni.
Jednorodni jesteśmy, prawda?
Oczywiście. Były różne mankamenty też, ale generalnie to było światło. W Europie ta pierwsza Rzeczpospolita to było światło, a gdzie indziej był mrok. I warto o tej historii pierwszej Rzeczpospolitej opowiadać. No i znaczenie polityczne też. No jednak mniej więcej od końca XIV wieku do końca XVII wieku to było państwo, które się naprawdę liczyło, które było mocarstwem. i z którym każdy inny się też musiał liczyć. Więc jest o czym opowiadać i myślę, że tutaj akcent szczególnie będzie położony zarówno Muzeum Historii Polski, które otworzymy prawdopodobnie w marcu 2021 roku, bo to będzie największe muzeum historyczne, które budujemy. Największa inwestycja w historii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tam będzie szczególnie akcent położony właśnie na tę historię, ale też Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie. To zresztą jakiś cud, że nam się udało w tym Lublinie kupić budynek przeznaczony na to Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, który jest dawnym pałacem Lubomirskich. I ten budynek ma adres. I ten adres brzmi Plac Litewski 1. Idealnie. Pałac Lubomirskich pod adresem Plac Litewski 1, który opowie o dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej.
To dobrze, Państwu życzymy i jako ministerstwo, ale też i naszej Rzeczypospolitej. Drodzy Państwo, myślę o słuchaczach Radia Maria i widzach telewizji Trwam. Zapraszam teraz do rozmowy z naszym gościem, z panem ministrem Jarosławem Sellinem. Dziś Muzea i Miejsca Pamięci, ale widzimy, że nawet wybiegamy trochę nie tylko w przyszłość, ale w różne tematy. Zapraszam do stawiania pytań, do poszerzania naszego tematu. Numery do studia 56 657 0011, tak dla słuchaczy i widzów z Polski Północnej. Z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Oraz dwa telefony dla słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Panie ministrze, jeszcze nim pierwszy słuchacz czy widz, pytanie, jak nam udaje się odzyskiwać nasze cenne srebra rodowe, tak możemy powiedzieć, bo przecież II wojna światowa, czy nawet czasy komunizmu powodowały, że nieraz takie cenne obrazy czy cenne przedmioty z takiej naszej historii gdzieś trafiały za granicę. I teraz czy udaje się znaleźć taki ślad i teraz jak jest z odzyskiwaniem takich dóbr?
Oczywiście największą katastrofą, jeśli chodzi o zasoby, które były w Polsce zabytków ruchomych, czyli właśnie obrazów, rzeźb, ksiąg, archiwów, największą katastrofą była II wojna światowa. Wtedy utraciliśmy naprawdę bardzo wiele, nawet większość tych zasobów, jeśli chodzi o rabunki niemieckie, ale potem też sowieckie. I mamy dzisiaj w katalogu dzieł poszukiwanych 60 kilka tysięcy obiektów. I mamy specjalny w Ministerstwie Kultury departament, on się nazywa Departament Dziedzictwa Kulturowego za granicą i strat wojennych, taka jest jego pełna nazwa, który się poszukiwaniem tych strat wojennych zajmuje. I jest coraz bardziej skuteczny. Średnio co kilka dni właściwie odzyskujemy jakąś rzecz. To są często nieduże rzeczy, więc one nie mają takiego wymiaru medialnego, że od razu się jakieś wielką historię medialną wokół tego tworzy. Czasami są takie sytuacje, jakiś wielki mebel, jakiś wielki obraz odzyskujemy i wtedy to media się tym też interesują. No ale ta cyfra, 60 kilka tysięcy, oznacza, że to jest praca na pokolenia tak naprawdę. Będziemy tego szukać bardzo, bardzo długo. Ale jesteśmy coraz bardziej skuteczni również dlatego, że mamy specjalistów, którzy przeglądają wszystkie zapowiedzi w domach aukcyjnych gdzieś w świecie i od razu jak zauważamy, że to jest w naszym katalogu, to natychmiast reagujemy, mówimy, że to jest rzecz ukradziona z Polski. Proszę,
udaje się odzyskać?
Tak, bardzo często udaje się odzyskać albo udaje się wejść w negocjacje, żeby to odzyskać. Bo czasami rzeczywiście ktoś w dobrej wierze kupił, nie wiedział, że to jest ukradzione z Polski i niestety jakiś koszt trzeba ponieść. Ale też jeszcze jedno zjawisko nam sprzyja. Mianowicie muzea, wielkie galerie cyfryzują swoje zasoby, czyli pokazują w internecie, co mają. Nie tylko na wystawach, które codziennie możemy oglądać, ale co mają w magazynach. I to nam też oczywiście sprzyja, bo nasi specjaliści od razu przeglądają. Aha, zobaczmy,
może
co
nie trzeba
oni
będzie
mają.
Aż kilku pokoleń.
Może, mam nadzieję, ale to jest praca naprawdę jeszcze na wiele, wiele lat, żeby te wszystkie rzeczy odzyskać. 60 parę tysięcy obiektów, to jest naprawdę duża rzecz.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, proszę nam się przedstawić.
Tu mówi Jolanta z Krakowa.
Prosimy.
Ja chciałam nawiązać do tego, co pan Solin na początku mówił. Odnośnie pierwszej kolejności może Tygodnika Powszechnego, że to nie ma się co dziwić, że tam w Europejskim Centrum Solidarności ma swoją siedzibę, dlatego że tutaj w Krakowie, w Kronice Krakowskiej, w Telewizji Kraków parę lat temu był poruszony temat, nagłośnione było, że Tygodnik Powszechny współpracował z SB. I później ksiądz Bonicki, który był redaktorem naczelnym tego tygodnika, właśnie przyznał to w Kronice. Później w tematach Dnia po Kronice inne osoby, między innymi były dziennikarz Gazety Wyborczej, który napisał książkę na ten temat. Jeszcze z jedną panią, przepraszam, nazwiska nie pamiętam obu tych osób, ale w internecie słyszałam, że jest, więc jakby ktoś chciał, to można znaleźć. No potwierdzili to po prostu. W każdym bądź razie druga sprawa, nocna zmiana o panu premierze Olszewskim, o odwołaniu jego rządu. No ten film Nocna Zmiana, ja chciałam zwrócić bardzo ważną rzecz uwagę, na którą nikt nie zwraca. Trzy takie bardzo istotne momenty są, kiedy pojawia się na filmie, że 22, później tam w okolicach tego czasu schodzą panowie właśnie, którzy później odwoływali rząd, jak pan Tusk, prawda, pan Wałęsa oczywiście tam, prawda, był wśród nich, Niesiołowski i tak dalej, i tak dalej. Razem z panem, który po prostu był Rosjaninem. Dlatego, że pan Mieczysław Wachowski podawał mu rękę przed kamerą, zostało to zarejestrowane i mówił zdrastwujcie. Później ten pan był pokazany przy stole właśnie wspólnie siedząc właśnie z tymi wszystkimi osobami, które właśnie odwołały pana Olszewskiego i powołały pana Pawlaka na premiera. I trzeci moment, kiedy już właśnie pan Pawlak został premierem i po prostu gratulacje miał. I właśnie ten sam pan młody właśnie Rosjanin, a wcześniej jeszcze założę się, że właśnie też Rosjanin, tylko w starszym wieku, gratulowali mu i po prostu całowali go w policzki, tak jak to robili po prostu Rosjanie, jak to w PL-u, widzieliśmy po prostu te zdjęcia z PL-u i później ten właśnie Rosjanin, później będziemy przyjaciele, powiedział do Pawlaka.
Pani Alanto,
na te trzy momenty.
Bardzo dziękuję. No już wtedy każdy myślał o lobbowaniu, może tak też było, a nocna zmiana dzisiaj o 23 w telewizji Trwam. Dziękuję pani. Panie ministrze.
Jeśli chodzi o Tygodnik Powszechny, to zachęcałbym jednak do pewnej sprawiedliwej oceny, bo jednak w czasie PRL-u to było ważne pismo dla inteligencji katolickiej, założone i wspierane przez Kurię Krakowską, również przez kardynała Karola Wojtyłę, który też publikował w Tygodniku Powszechnym. Ale pamiętamy niestety, co się zaczęło dziać z tym pismem po 1989 roku. Że jednak zaczęło wspierać te nurty polskiej polityki, które miały bardziej liberalny charakter. No, mówiąc wprost, po prostu to, co się potem urodziło w Unię Demokratyczną czy w Unię Wolności. I pamiętamy zawód już papieża Jana Pawła II, który nawet w jednym z listów ten zawód wyraził, że jest zasmucony tym, co się z tym tygodnikiem dzieje już po odzyskanie przez Polskę wolności. No i rzeczywiście ta linia jest do dzisiaj utrzymywana pod szyldem Tygodnika Katolickiego nadal, ale no pismo, które z którym czasami mam wrażenie, że bardzo dużo polskich katolików ze zdumieniem odkrywa, że ten tytuł ma nadal tytuł właśnie Tygodnika Katolickiego. Jeśli chodzi o nocną zmianę, to wszyscy mamy jakieś wspomnienia z tym wydarzeniem związane. Ja akurat byłem wtedy dziennikarzem telewizyjnym w 92 roku i pracowałem w Wiadomościach Telewizji Państwowej. I byłem świadkiem tych dramatycznych scen, które się wtedy w Sejmie działy z bliska. Sam robiłem potem materiał do dziennika telewizyjnego z pierwszej konferencji prasowej właśnie świeżo powołanego po obaleniu Jana Olszewskiego premiera Waldemara Pawlaka. i z powodu tego materiału zresztą został potem odwołany szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Robert Terentiew i szef telewizji państwowej Zbigniew Romaszewski. Więc tam cały czas były intrygi, tak, żeby jak najszybciej tę ekipę zatrzymać, jak najszybciej odwołać ludzi z tą ekipą związanych, również z mediów publicznych, z mediów państwowych jeszcze wówczas, jak najszybciej ludzi odwołać. Wielki strach po prostu ludzi związanych z dawnym systemem, z komunizmem, po prostu agentów, ludzi związanych z SB, powiązanych z SB. Tajemnicza oczywiście rola Mieczysława Wachowskiego, tu pani słusznie na tą rzecz zwróciła uwagę. Myślę, że to było dla wszystkich, którzy takie wielkie nadzieje wiązali z prezydenturą Lecha Wałęsy pod koniec 90 roku. Ja też do tych osób się zaliczałem. Ja dwa razy głosowałem na Lecha Wałęsę, bo się wydawało, że on wtedy przyspieszy zmiany, które niestety rząd Tadeusza Mazowieckiego hamował w dobrą stronę, że zbuduje się na bazie poparcia dla Lecha Wałęsy jakiś dobry obóz polityczny o charakterze centroprawicowym, konserwatywnym, chrześcijańskim. To te wszystkie nadzieje zostały zawiedzione i to było wstydem dla polskiej polityki, że ktoś taki jak Mieczysław Wachowski był, można powiedzieć, nieformalnym wiceprezydentem. Myśmy na to naprawdę patrzyli z niepokojem i ze wstydem.
Zresztą przez lata cały czas towarzysz. Tak. Proszę bardzo, Telewizja Trwam.
Już można?
Tak, można.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna Gniezno.
Prosimy.
Pozdrawiam serdecznie pana ministra i ojca Grzegorza.
Dziękujemy.
Ja się bardzo cieszę, że nareszcie też pan, właśnie czekałam właściwie.
Długo pani czekała na pana ministra, tak?
Trwam. No bo właściwie dominuje polityka, tak bardzo chcielibyśmy też właśnie o kulturze. No, panie ministrze, rozumiem, że historia, polityka historyczna to są rzeczy może najbliższe panu ministrowi, ale to nie cała kultura. Aha, i najpierw może zapraszam, jakby już mam nadzieję, że właściwie wszyscy byli, ale zacząć zwiedzanie pomników na stulecie niepodległości od Katedry Gnieźnieńskiej, która jest również na tej liście.
Kolebka tak. chrześcijaństwa w Polsce.
Tak, tak, także no, jeśli ktoś nie był, a zakładam, że takich jest już bardzo mało osób, Polaków, no dużo się dzieje dzięki rzeczywiście tej pomocy. Katedra ciągle pięknieje. Ale chciałabym jeszcze może troszeczkę odbiec od tej spraw historyczno-muzealnych i wykorzystać obecność pana ministra w naszej telewizji Trwam i zapytać o te sprawy inne dotyczące kultury, na przykład muzyka, teatr. Ja może, no jest sprawa taka dość bardzo no, trudna i niepokojąca, jeśli chodzi o poziom życia teatralnego w Polsce. Wiem, że jest dużo nieporozumień na ten temat. Wiem również, że przecież że teatry podlegają też samorządom, że ministerstwo nie zawsze może, albo no nie wiem, na czym polegają te straszne rzeczy, które się dzieją, skąd się to bierze, że ciągle trwają te tak zwane wydarzenia artystyczne w teatrach. Już mam przed sobą dzisiejszy nasz dziennik na przykład, gdzie jest recenzja pani redaktor Temidy Stankiewicz-Podchoreckiej. Wyzwolenia Wyspiańskiego w Teatrze Polskim w Warszawie. Tytuł recenzji antypolski paszkwil. Ja zgadzam się z panią redaktor, bo wiele recenzji jej było bardzo celnych. Także ja pisałam nawet już pismo dotyczące naszego lokalnego teatru, gdzie były wydarzenia bulwersujące i to się odbija od ściany, bo to są marszałkowie, bo to są lokalni władcy, którzy no jakby, czy ministerstwo rzeczywiście nie ma jakichś możliwości wpłynięcia, a jeżeli to, jak to się dzieje. Także jeśli chodzi o takie to wspaniałe wydarzenia, na przykład muzyczne, które są znane bardziej za granicą, nasi polscy wspaniali artyści niż u nas, na przykład Paweł Łukaszewski, Rafał Blechacz. Także no po prostu mamy się czym pochwalić i to jest jakaś nasza duma. I no także chciałam przede wszystkim, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy teatru, zapytać, bo żeby wyjaśnić, na czym polega ten problem.
Dziękuję.
No,
pani Anno,
Boże, pozdrawiam z Bogiem.
Zapłać taka niezależność w myśleniu tak często.
Jeśli chodzi o muzykę, to myślę, że tutaj jest mniej kontrowersji, mniej napięć. No to jest zresztą język na tyle uniwersalny, że jest zrozumiany pod każdą szerokością geograficzną i rzeczywiście Polska jest potęgą muzyczną i kompozytorzy na przykład polscy XX, XXI wieku to jest taki wysyp znanych w świecie kompozytorów, że równamy się pod względem znaczenia i Francji, i wielkim pod względem muzycznym przecież Niemcom, i Anglii, i Włochom, a w poprzednich stuleciach wcale tak nie było, jeśli chodzi o znaczenie kompozytorów. Jednak pozycja polskiej muzyki jazzowej jest wielka w świecie, pozycja polskiej muzyki ludowej, folkowej, tradycyjnej, silnie przebijająca się w świecie i bardzo atrakcyjna, więc tutaj naprawdę dużo radości. Natomiast jeśli chodzi o teatr, ja się z panią zgadzam, tutaj są niepokojące zjawiska, jeśli chodzi o samo rozumienie tego, co w teatrze i do czego teatr powinien służyć i co w teatrze się dzieje przez samo środowisko teatralne. Ja zauważam z niepokojem, że w ostatnich już wielu latach dominuje tam taki nurt, który uważa, że teatr jest po to, żeby zmieniać rzeczywistość. Nie żeby pokazywać piękno, dobro, prawdę, tylko zmieniać rzeczywistość. Tak jakby środowisko teatralne się jakoś bardzo przejęło takim hasłem marksistowskiego, włoskiego intelektualisty, który powiedział, że przez instytucje trzeba dokonywać zmian społecznych. Tak? I takie hasło popularne, kultura na rzecz zmiany społecznej. Mi się zawsze wydawało i wydaje, że kultura jest po to, żeby człowiek był szlachetniejszy. Tak? Pięknie to też Jan Paweł II definiował, że kultura jest tworzona przez człowieka, dla człowieka, po to, żeby człowiek był bardziej człowiekiem. I to jest piękna definicja kultury. A tymczasem są ludzie w kulturze, tworzący kulturę, którzy uważają, że nie, że kultura jest po to, żeby zmieniać rzeczywistość społeczną, rewolucjonizować ją, nie przejmować się tym, co jest piękne z przeszłości, tylko raczej to dyskredytować, dezawuować i jakaś taka skłonność do rewolucyjnych zmian społecznych. I trochę prowokować właśnie
przez wpływ na to, czy...
No właśnie, tak jak pani tutaj słusznie zauważyła, teatry w zdecydowanej większości są w rękach samorządów. My mamy jako Ministerstwo Kultury właściwie w 100% władzę tylko nad dwoma teatrami. Mówię o teatrach dramatycznych. Nad Teatrem Narodowym w Warszawie i nad Teatrem Starym w Krakowie. I to wszystko. I proszę zwrócić uwagę, jak nawet próbujemy jakąś zmianę wprowadzić, jaka jest histeria w tym środowisku teatralnym. A zmianę wprowadziliśmy w Teatrze Starym w Krakowie. I też zresztą poprzez konkurs. I się okazuje, że jest jakieś środowisko teatralne, które uważa, że teatr im się należy i nie należy robić konkursów, tylko to oni będą wskazywać, kto powinien być dyrektorem. To samo było z Teatrem Polskim we Wrocławiu, współprowadzonym przez ministra i marszałka województwa dolnośląskiego. Też wielka histeria, że tam się zmienia dyrektora w drodze konkursu. No, ale jednak tutaj uważamy, że właśnie drogą konkursową tych dyrektorów
trzeba. A pan upatruje, gdzie takie problemy? Bo może też kwestia jakiejś edukacji, tak? Bo gdzieś to się wszystko rozpoczyna, jakieś, nie wiem, widzenie tego, czym powinien być świat.
Być może jest to tylko jakaś moda, że właśnie, nie wiem, jakaś lewicowa wrażliwość jest przypisana temu środowisku i każdy się do tej mody dopasowuje. Może również na poziomie edukacyjnym, może w szkołach teatralnych, może mistrzowie tak uczą uczniów, albo uczniowie tak upatrują swoich mistrzów. Ale...
A my jako widzowie możemy mieć na to jakiś wpływ?
No, moim zdaniem tylko poprzez właściwe wybory władz samorządowych, czyli no, jeżeli widzimy, że władze samorządowe na przykład nie widzą problemu, że w ich teatrach, przez nich zarządzanych jako organizatorów, dyrektorzy przez nich mianowani robią takie rzeczy jak na przykład klątwa w jednym z teatrów warszawskich, no jednak sztuka teatralna, która będzie hańbą w historii polskiego teatru, bo to jest sztuka, która profanuje nasze świętości, która profanuje taką postać jak Jan Paweł II, która nawołuje w każdym przedstawieniu tego dramatu do zabicia konkretnego polskiego polityka. Niby to jest dzieło artystyczne, niby to jest tylko jakaś prowokacja, niby to jest mruganie okiem, ale nie każdy człowiek tak to rozumie. Idzie i po prostu się tym napawa. Więc tylko można to zmienić poprzez właściwe wybory polityczne. No ale widzimy, jak się wybory samorządowe ostatnie również w Warszawie skończyły. I oczywiście poprzez niechodzenie na takie rzeczy. No myślę, że to też... wzbudzi pewną refleksję u dyrektorów teatrów, u władz samorządowych, jeśli zobaczą, że frekwencja jakoś na łeb, na szyję spada, tak? Ale no, niestety są też zainteresowane środowiska, które takimi prowokacjami są zainteresowane.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Piotr z Anglii dzwoni.
Ja proszę
tutaj
bardzo.
Tak słucham i no, bardzo dobrze się słucha. Wszystkie te teorie państwa rządzących są bardzo dobre. Natomiast tutaj jest taka sprawa, że większość ludzi zna się na jakiejś tam konkretnej rzeczy, którą wykonują. I teraz, chociażby jak chodzi o tą konferencję, która się ostatnio odbyła, blisko wschodnia, wypowiada się prawicowy redaktor Gadowski, mówi, że konferencja niedobra. Później się wypowiada pan Macierewicz, mówi, konferencja dobra. Wszystko pięknie, wszystko ładnie. Każdą rzecz państwo politycy są w stanie wmówić nam, tak? I wykazać argumenty, wszystko pięknie, ładnie wygląda. Tylko ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo ja oczywiście ja jestem jak najbardziej za prawą stroną. Natomiast na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, że są pewne rzeczy, w których nie jesteście państwo w stanie nic wmówić, tak? I chodzi mi tutaj o sprawę aborcji, tak? Państwo możecie mi powiedzieć, że konferencja jest dobra albo zła, podać argumenty. Ja się na tym nie znam. Ja tego nie będę wiedział. Natomiast jedną rzecz wiem. Codziennie są zabijane dzieci. A państwo odciągają, albo najlepiej, żeby to zrobił Trybunał Konstytucyjny, albo lepiej to, albo lepiej. No nie, no ludzie są zabijani codziennie. I trzeba coś z tym zrobić. I teraz pani Kaja Godek poszła do pana Korwina. No pan Korwin, no nie moja bajka. Ten człowiek, no nie nadaje się, tak? Ale no pojawia się dylemat. Jak można na was zagłosować? Bo ja rozumiem, że ludzie mówią, że no to agentka głosy chce PiS-owi odbierać, tak? No ale wy nic nie zrobiliście. 3 lata i nie ma.
Proszę
nie
tak ma nie mówić, to jest tak nieuczciwe.
Panie Piotrze, dziękuję, tu pan minister już się odezwał, że to jest nieuczciwe, bo ja powiem tak...
To stwierdzenie, że my nic nie robimy dla życia i nic nie robimy dla polskich rodzin. Zaraz mogę ten wątek rozwinąć, jeżeli już...
Tak, bardzo tak. Proszę, panie ministrze.
Więc po pierwsze, jeśli chodzi o te pretensje, że różne opinie się słyszy nawet z tego samego obozu, ale panie Piotrze, no na tym właśnie polega debata publiczna, że różne opinie każdy ma prawo wygłaszać. Pan mieszka w Anglii, pan też widzi, jak wygląda debata w Anglii za Brexitem, przeciw Brexitowi, tak? Nawet wewnątrz jednej partii konserwatywnej, jedni za, drudzy przeciw, jedni za umową, drudzy przeciw umowie. No na tym polega debata publiczna, nie obrażajmy się na nią.
Kilka miesięcy trwa po referendum.
Nie obrażajmy się na nią. Demokracja polega na debacie publicznej i również w ramach jednego obozu mogą być różne poglądy. Jeśli chodzi o bolesny temat aborcji, ja jednak uważam, że w Polsce od 20 paru lat mamy ochronę życia. Ochronę życia. Dominuje w Polsce ochrona życia. Niestety z pewnymi wyjątkami, które są opisane w ustawie i dobrze by było, żeby ich nie było.
Tylko ale one też nie wskazują bezpośrednio, zrób to.
Tak, oczywiście. Ale jednak aborcji w Polsce jest za dużo, o 1000 rocznie, ale w porównaniu z innymi krajami europejskimi, gdzie jest ich kilkaset tysięcy rocznie, a w przypadku, nie wiem, Rosji to chyba nawet miliony, To jest jednak pewna różnica. Ale oczywiście to jest o 1000 za dużo. Każdy z tych ludzi ma prawo życia. Ale takie mówienie, że my nic nie robimy dla życia, to jest bardzo nieuczciwe, dlatego że my mamy program Za życiem, my mamy program wspierania ludzi, matek, które mają trudną ciążę i decydują się urodzić. Mamy ten cały program społeczny szeroki, który budujemy, przecież on wspiera rodzinę, a więc wspiera też życie. Jeżeli w rodzinie jest więcej pieniędzy, choćby z 500+, choćby z wyprawki 300+, choćby te macierzyńskie teraz emerytury, jest więcej pieniędzy, to jest więcej odwagi czy więcej woli posiadania dzieci. I nie bania się tego, że dziecko się pojawiło. Także trzeba na ten problem patrzeć w całym spektrum polityki społecznej, a nie tylko tego rozwiązania tego jednego problemu, który ja uważam, że trzeba prędzej czy później się go podjąć, że na przykład aborcja eugeniczna powinna być absolutnie wyeliminowana z prawa do zabicia dziecka. Natomiast spójrzmy na to w całym spektrum. Spójrzmy też na to pod względem świadomości. Bo świadomość jest bardzo trudno budować. To się buduje latami. Mam wrażenie takie, że że wzmacniało się w polskim społeczeństwie i w polskich głowach po prostu wzmacniała się tendencja pro-life przez całe lata. Z powodu po prostu funkcjonowania ustawy, która chroni życie, z tymi niestety trzema wyjątkami, ale jednak wzmacniało się. Ciężka praca środowisk pro-life, kościoła, różnych organizacji powodowała, że w świadomości Polaków tendencja pro-life się umacniała. Ale z powodu tego, że się być może troszkę za szybko, bo świadomość jeszcze nie dojrzała, pojawiły się tendencje do wyeliminowania wszystkich trzech wyjątków, również z powodu tego, że niektóre środowiska popełniły błąd i wpisały do projektów ustaw projekt karania kobiet za dokonaną aborcję. Tendencja zaczęła się odwracać w świadomości, zwłaszcza w młodym pokoleniu. Zwróćmy też na to uwagę. Więc my jednak dotykając tak delikatnych spraw, też bierzmy to pod uwagę, że może się okazać, że osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, jeżeli za bardzo wystraszymy niektóre środowiska, wystraszymy na przykład kobiety różnymi zbyt radykalnymi projektami. I może to się obrócić przeciwko nam. Pracujmy wspólnie nad tym, żeby życie chronić w Polsce, żeby osiągnąć ten cel, żeby każde życie było chronione i nikt nie był zabijany, ale musimy dążyć do tego bardzo ostrożnie i roztropnie, żeby to było zgodne po prostu ze świadomością, którą w polskich
głowach
mamy.
Też myślę, że nie należy się odwracać od polityków, tylko pomagać im też w tych wyborach, no bo jeżeli dzisiaj, panie Piotrze, pan znajdzie, można powiedzieć, na tej palecie różnych partii politycznych kogoś, kto to lepiej zrobi albo bardziej zabezpieczy to życie, a obawiam się, że tak właśnie nie będzie, no to pan ma wolność i może pan, czy my jako Polacy możemy głosować, ale w innym przypadku, jeżeli tak nie będzie, winniśmy razem pracować i kolejny krok bardzo odważnie też czynić, a mówię, politykom też należy dodawać odwagi, a z drugiej strony też ich wspierać, myślę, i modlitwą, i naszą obecnością, tym, że my, no, my się spodziewamy czegoś więcej może jeszcze po was, a nie, to nie moja bajka, odwracamy się od was, wybieramy sobie kogoś innego.
Pod tym względem my na przykład bardzo silnie odczuwamy to wsparcie modlitewne dla tego, co czynimy w ostatnich trzech latach. Bardzo silnie czujemy, że takie wsparcie też jest i myślę, że jednak bilans jest przecież pozytywny, jeśli chodzi o umacnianie polskich rodzin, zarobków w polskich rodzinach, podnoszenie poziomu życia, likwidacji bezrobocia. To wszystko ma wpływ na życie rodzinne przecież też i na odwagę w tym życiu rodzinnym, na umacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, na to ściganie się z poziomem życia materialnego z Zachodem. My naprawdę mamy szansę osiągnąć taki poziom życia, jaki mają ludzie na Zachodzie za kilkanaście lat, a to było przecież marzeniem całych pokoleń Polaków. Więc to wszystko jest do osiągnięcia, jeśli się dobrą, mądrą, roztropną i rozłożoną na pewne etapy politykę prowadzi.
Jeszcze słowo na zakończenie w naszym temacie Muzea Miejsca Pamięci, ocalić od zapomnienia to, co ważne w naszej historii polskiej, z czego jesteśmy dumni.
Myślę, że właśnie to, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, że jak będziemy mieli ten cały już zbudowany zestaw instytucji, które będą się polską polityką historyczną zajmować, to będzie przynosić efekty. Bo proszę zobaczyć, 20 lat na przykład istnienia IPN-u spowodowało, że o ile jeszcze w latach 90. bardzo wielu ludzi mówiło o żołnierzach wyklętych, że to bandyci, to dzisiaj nikt nie ośmiela się już czegoś takiego powiedzieć. Jeśli w latach 90. bardzo dużo Polaków mówiło, że Jaruzelski to był patriota, a Kukliński zdrajca, to dzisiaj nikt nie ośmiela się już czegoś takiego powiedzieć. I to jest efekt pracy między innymi takich instytucji jak IPN. Przez systematyczny rok po roku pracy, przez 20 lat. Dlatego ważne są instytucje, bo one właśnie bardzo systematycznie pracując spowodują, że będziemy mieli wreszcie rzeczy właściwie naświetlone z polskiej historii i nie tylko w naszych głowach, ale też w świecie.
Bardzo dziękuję panie ministrze za obecność w naszym studiu, za rozmowę. Dziękujemy. Naszym gościem był pan Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Temat Muzea i Miejsca Pamięci. Chcemy ten temat również z państwem kontynuować na antenie Radia Maria po 21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Szczęść Boże.